Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.
Iwona Borawska, dzień dobry. Dziś porozmawiamy o śladach życia. To znaczy spotkamy się z panią Anną Rybkowską. Już się połączyliśmy. Dzień dobry. Halo.
Dzień dobry.
A ślady życia to tytuł tetralogii, która powstaje, bo to mają być 4 książki. Najpierw Uśmiech zimy, teraz właśnie ukazał się Smak wiosny, w zapowiedzi Dotyk lata, no a potem chyba jeszcze będzie, nie wiem co, Zapach jesieni?
Nie, właśnie tak nie wiem. No chciałabym, żeby to były Skarby jesieni albo Dojrzałość jesieni, ale to redakcja, wydawca decyduje, bo właśnie pierwotnie w założeniu ta tetralogia miała mieć tytuł Stylista zbrodni. Bo ja sobie wymyśliłam, że bohaterem głównym będzie tutaj czas.
No jest. Czas.
I ten czas został przeze mnie nazwany stylistą zbrodni, no bo on jest i dobry, i zły. Zmienia, kradnie, oddaje. I przy okazji też 4 pory roku i tak jak 4 moich dzieci, bo ja się lubię zastanawiać, którą porą identyfikuje każde z moich dzieci. Ja mam 1 córkę i 3 synów.
Aha. To jest tetralogia, ja przeczytałam do tej pory 2 pierwsze tomy, ale już wiem, że każdy z nich właściwie się tak do końca nie kończy, że to jest taka rzeka, która płynie, prawda? I musimy wejść w ten nurt chyba i płynąć. Można by tak na pierwszy rzut oka pomyśleć, że jest to no, taka powieść obyczajowa o kobiecie, Berenice, która wypełnia kopytka jednorożców, kiedy ją poznajemy. Nie bardzo sobie w życiu radzi, chyba tak można powiedzieć. Jeszcze jest atrakcyjna, jeszcze ma kochanków, dzieci, rodzice, prawda? Więc taka powieść obyczajowa, trochę romans, ale w momencie, kiedy pojawia się zadziwiający spadek, który ona otrzymuje, czyli Nabokow, ja tu sobie wypisałam, co ona dostała. Dom, stodołę, stajnie, oborę, ziemiankę, las, sad, bagna, staw. I to wszystko na skraju Puszczy Białowieskiej, na Podlasiu, to nagle to wszystko zaczyna jakby płynąć w innym kierunku, ponieważ ten Nabokow staje się jakimś bohaterem opowieści i samo Podlasie.
Na wstępie muszę powiedzieć, że nigdy w życiu nie byłam na Podlasiu. Ale bardzo bym chciała, bo w ogóle cała ściana wschodnia Polski mnie interesuje. Ja tylko z tej ściany wschodniej to zaliczyłam Lublin, bo ja tam pojechałam podpisać pierwszą umowę z Red Horsem, kiedy ukazała się pierwsza moja powieść Nel. I to była rzeczywiście powieść, romans to był i powieść obyczajowa. Natomiast ja bym była daleka od tego, żeby w ogóle ten cykl powieściowy mój najnowszy uważać za taką stricte powieść obyczajową, bo to jest taki miks różnych rzeczy. To jest i powieść psychologiczna, i to ja tam sobie trochę filozofuję, tak na potrzeby jakichś takich dygresji, które się tam pojawiają. To jest też powieść, no gdzieś tam w jakimś nurcie powieści kobiecej, ale ja nie lubię w ogóle tego szufladkowania powieść kobieca, bo to tak trochę zawęża, jakby kobiety nie myślały tak jak mężczyźni, a mężczyźni nie potrafili się wcielić, dobrzy pisarze na przykład wcielić właśnie w rolę kobiet. Więc to, że mnie zalicza się do romansów i do powieści obyczajowej, troszeczkę mnie zawęża. A ta piękna okładka, bo okładki tej książki są piękne, no troszeczkę tak wyprowadza na manowce.
Tak, w stronę romansu raczej właśnie, tak, powieści kobiece, jakieś opowieści, jak to pięknie zioła zbierać na Podlasiu, co też jest opisane przez panią. Ale wszystko to ma w sobie coś takiego, zresztą jest tu sporo odniesień do literatury, w ogóle do kultury, a więc pojawia się i Cmentarz dla zwierzaków Stephena Kinga, ale też pojawia się Umarła klasa i myślę, że tu jesteśmy blisko. Jak Umarła klasa, to gdzieś tam Bruno Schulz i jego różne zawiłości czasu, prawda, który gdzieś tam ma swoje nielegalne ścieżki. No i tu też wchodzimy w jakąś taką rzeczywistość, której ja przyznaję nie potrafię rozszyfrować po tych 2 tomach.
To znaczy, ja myślę, że to niekoniecznie może być minusem, jeżeli pisze się coś, co jest wieloznaczne. Ja bym chciała, żeby czytelnik podszedł tak indywidualnie do tego, co ja tutaj robię, bo to jest taki dla mnie samej eksperyment. Ja rzeczywiście wcześniej pisałam klasyczne, wydaje mi się, romanse i obyczajówki. Trochę upłynęło czasu, zanim ja wystartowałam z czymś nowym, I ja jestem trochę innym człowiekiem niż wtedy, kiedy napisałam tą moją debiutancką Nel. Ja postanowiłam, że teraz to się zajmę takim pisaniem, które bardziej oddaje moje doświadczenia życiowe, to kim ja jestem, to co ja przeżyłam. Ja chciałabym się z czytelnikiem podzielić. I chciałabym się podzielić z czytelnikiem także moimi jakimiś fascynacjami i literackimi, i muzycznymi, i w ogóle artystycznymi, ponieważ ja traktuję ten obszar właśnie artystyczny działalności człowieka tak bardzo zmysłowo i tak bardzo emocjonalnie. I ja nigdy do końca nie wiem, gdzie mnie zaprowadzi to, co ja sobie wyznaczyłam w jakichś tam ramach, że ta tetralogia, ja tak sobie teraz się śmieję, bo to tak wychodzi, że jest tak powieść, gruba, cienka, bo ta wiosna, to ona nigdy, po prostu nie napisałam tak cienkiej książki, jaką jest wiosna. Jak ja ją wzięłam do ręki, to sobie pomyślałam właśnie z takim troszeczkę nawet wyrzutem, że Boże, jakie to biedne jest. No,
tylko 318 stron.
Tak, to jak na mnie, gdzie ja zadebiutowałam książką, która miała 800 stron,
no to,
to no, ja od 12 roku życia piszę, więc po 40 mi wydano, właściwie po 30 latach takiego bycia w blokach startowych, wydano mi wreszcie powieść, gdzie to było moje marzenie przez wiele lat, ale dzieci, rodzina, no zawsze było to spychane na drugą jakąś stronę, gdzieś tam w planach. No więc ja byłam gadatliwa na początku, ja teraz zaczynam cenić słowo, ja zaczynam się zastanawiać, ja nie piszę już tak spontanicznie, że ja siadam i napiszę 5 rozdziałów, pyk, od razu, tak? Tylko zaczynam zdawać sobie sprawę, każde słowo, każde zdanie, tak cyzeluję, tak oglądam ze wszystkich stron, bo chciałabym, żeby to było coś, co jest takie właśnie moje. I to nie do końca jest do tej szufladki, czy do tej włożone. Bo ja jestem zafascynowana horrorem, thrillerem, taką powieścią trochę science fiction. Po 50 odkrywam Lema, gdzie kiedyś wydawało mi się, że to jest w ogóle pisarz nie dla mnie, bo to ja nic nie zrozumiem z tego, co on pisze, on jest dla mnie za mądry. To są takie moje fascynacje. Teraz ja chciałam rozłożyć tak te akcenty w tych czterech powieściach, żeby to było tak, że ten czytelnik... No najpierw sobie siada do takiej, powiedzmy sobie, obyczajówki, w której tam gdzieś tam są jakieś tam wpływy inne, ale to jest taka w miarę narracja, tam się dzieje, tam jest takie wprowadzenie tych bohaterów, jest parę tajemnic, które gdzieś tam się pojawiają jako takie zajawki i teraz czytelnik siada do tej wiosny i chciałby tą wiosną już coś zacząć sobie wyjaśniać.
No, tak chciałam.
A ja właśnie zrobiłam taki meczek mój taki, taki trochę niegrzeczny, takie perskie oczko do czytelnika. A tu jeszcze nie będzie to. A ty jeszcze dostaniesz tyle splątania i tyle strumienia świadomości i tyle ci się zabełta w głowie ten błękit, biedaku, że ty dopiero zaczniesz oddychać pełną piersią, czytając Lato. I Lato jest taką nagrodą dla tych czytelników, którzy nie cisnęli w kąt wiosny, i nie pomyśleli sobie, co ta baba wypisuje, ona chyba coś tu ma z głową, tylko no, dobrnęli do końca i teraz zacznie się. To Lato to jest już taki trochę roller coaster, mam nadzieję, że to tak będzie, że to się rozkręci i że ci, którzy są niezadowoleni, będą nasyceni przynajmniej w jakimś tam sensie. To znaczy będzie i sensacja, i będzie trochę odkrywania tych tajemnic i wyjaśniania. I to będzie gruba znowuż powieść, a cienka będzie jesień, ponieważ jesień będzie już jakby tak, no to już będzie tak jak jesień, prawda? Zaczynamy odpoczywać, zbieramy te owoce, siedzimy, robimy zaprawy, patrzymy sobie na te słoiczki i już jesteśmy zadowoleni i możemy sobie już czekać w tym okresie największej obfitości, największego koloru w naturze, największego tego takiego właśnie tej soczystości natury. Możemy już zacząć korzystać z tego, cośmy zrobili, co się nam przytrafiło i oddychać i czekać sobie znowuż na tą zimę, która ja specjalnie od zimy takiej najbardziej monochromatycznej zaczęłam, od takiej zimy, w której się niewiele dzieje, bo jest krótki dzień i długa noc i człowiekowi się chce spać albo chodzi taki nieprzytomny i nie wie co. Wiadomo, pory roku to jest też takie fajne odniesienie do ludzkiego życia,
No
prawda?
tak, tylko że właśnie pory roku i przyroda, to wszystko się powtarza i odradza. Nie będziemy tu mówić o ekologii, ale załóżmy, że się odradza, wszystko jest dobrze. Natomiast jeśli chodzi o ludzkie życie, to ono trochę jednak bardziej linearnie biegnie i po jesieni rzadko się wiosna przydarza. I my tutaj też takie życie oglądamy. Nasza bohaterka też nie jest już najmłodsza. W pierwszej części w zimie ona tam jeszcze ma kochanków i w ogóle wiele się dzieje i cały czas jakby sprawdza, na ile jest jeszcze atrakcyjna jako kobieta. W części drugiej ma moim zdaniem wiosenną depresję, ale ma też starszych rodziców, matkę ze stomią, ojca z demencją, ma dzieci, czyli to jest też taki czas pokoleń, prawda, i taki czas życia. Sporo tu jest o właśnie odchodzeniu, zanikaniu, o żegnaniu się z bliskimi, którzy kiedyś byli wspaniali, dowcipni, żywi, a teraz leżą za szafą i właściwie już przestają się do nas odzywać. Więc to jest też o tym opowieść, prawda, o takim czasie
Tak,
życia.
ja przewrotnie, moją ukochaną, do niedawna ulubioną porę roku, bo w tej chwili moją ulubioną porą roku jest jesień, ale kiedyś było tak, że ta wiosna to była taka moja ukochana pora roku, kiedy ja zawsze wszystko sobie postanawiałam, że zacznę od nowa. I ja dosyć przewrotnie znów puszczam perskie oczko do czytelnika, bo ja uczyniłam wiosnę, czyli taką bardzo radosną, zieloną, optymistyczną porę roku, którą zawsze my wszyscy wychodzimy i zaczynamy z tych właśnie z tych szaf wychodzimy, tak, te mole gdzieś tam i ten zapach moliny i to wszystko gdzieś tam zaczynamy wieczyć. Myjemy okna, sprzątamy, robimy takie generalne porządki i zawsze mamy różne postanowienia, to nawet niekoniecznie od początku roku, tylko właśnie od wiosny. A ja tutaj zrobiłam, że ta wiosna jest depresyjna. To, że tam jest ten Max, ten artysta i te jego zwierzenia,
No
chciałam tak
właśnie.
zagęścić atmosferę. Chciałam, żeby on był taki enigmatyczny, żeby tak do końca jeszcze w tej wiosnie nie było wiadomo, o co mu chodzi, tak?
Bo to trzeba powiedzieć, że nasza bohaterka Berenika odziedziczyła cały ten majątek po swoim byłym, powiedzmy, że znajomym, jeśli ktoś jeszcze nie czytał. Wspomnienia z nim związane są dość ponure i z takim zastrzeżeniem, że ma w nim mieszkać przez rok, więc tam się przenosi, ale też codziennie słuchać jego opowieści, które on już chory na raka dla niej nagrał, więc ona to robi. Z drugiej strony ma kochanka, który jest ghostwriterem i też pisze, wcielając się w różnych autorów i także w nią samą. Więc mamy tutaj taki totalny wielogłos, prawda, narracji. Przenosimy się w różne światy, w różne głowy, w różne opowieści.
Tak, właśnie o to chodzi, że ja chciałam to gigantycznie zaplątać jeszcze w tej wiosnie, więc ja tutaj wszem i wobec osoby, które czytały, przeczytały już obie części i są może rozczarowane tą wiosną, że ona jest z taką piękną okładką optymistyczną, a bynajmniej optymistyczna nie jest, to ja chcę tak wszem i wobec powiedzieć, że będzie już teraz tylko lepiej. Jeszcze chciałam powiedzieć, że na boku to jest takie miejsce jak czyściec.
No.
Nie wiem, czy takie jest wrażenie czytelników, czy to
Jest.
się
Ja miałam
nie
skojarzenie też z
pokazuje.
zagubioną autostradą, bo on tak na boku jest, na boku, coś
Tak,
takiego,
tak.
prawda? I tam i Żydzi, i Cyganie, w ogóle II wojna światowa się przetacza, jakieś pamiątki po arystokratach i właśnie te manekiny, które się pojawiają, różne rzeczy, które pojawiają się i znikają. To cały czas ten czas właśnie XX wieku chyba, tak? Na Podlasiu tam się jakby
Tak.
kotłuje. On
Tak,
przebija
tak.
się warstwami, wraca, cofa się, coś takiego.
Tak, bo nie chcę zdradzać, co tam się jeszcze będzie działo. W każdym razie, no, jest to takie miejsce, w którym tej Berenice przyszło za pomocą spadku i tego takiego pozornego szczęścia i bogactwa, które na nią spadło, przyszło na nią takie oczyszczenie. Ona poprzez cierpienie, którego doznaje, jakby cierpienie genius loci, tego miejsca, jakby skupiło się wiele emocji, takich wspomnień po ludziach, którzy tam żyli, którzy tam się pojawiali, trafiali, odchodzili. Trzeba też pamiętać o tym, że w jej lesie
Kirkut
znajduje
były,
się
tak.
zbiorowy grób.
Tak, no.
Tak, tam są pochowani też ludzie, którzy nie mieli należnego pochówku, bo tam oni są pochowani, bo byli w czasie wojny zamordowani, więc tam jeszcze coś się będzie działo, jeszcze jest ten staw, w którym też coś tam się dzieje, bo już to sygnalizuje jej Max.
Czyli ten
Ja
były
chciałam, żeby
właściciel,
tak,
ten,
ten
tak.
czytelnik tak troszeczkę przetrawił też swoje własne jakieś traumy, czytając to, bo każdy z nas ma tam gdzieś jakieś rzeczy, do których się wstydzi przyznać, albo które może nie do końca nawet sam sobie chciałby powiedzieć, chciałby spojrzeć tak sobie w twarz i powiedzieć, że tu postąpiłam tak, tu zrobiłam tak, tego się wstydzę, o tym wolałabym nie pamiętać. Jeżeli no ma się tę 50, to ma się już jakiś zapas różnych doświadczeń życiowych, jakiś bagaż, który niesiemy ze sobą. Pewne rzeczy wypieramy, tak, bo nie chcemy, bo tam z różnych względów chcemy, żeby tego jakby nie dotykać, ale to i tak się nam prędzej czy później gdzieś tam pojawi, to co było w przeszłości, to gdzieś tam wypłynie, tak, wybije tam gdzieś tam to nie najładniej mówiąc, wybije gdzieś tam to szambo w najmniej odpowiednim momencie.
Ale jest też teraźniejszość, przepraszam, że pani przerwę, ale są zwierzęta, które cierpią dziś, tu i teraz, prawda? Jest cała tradycja tego miejsca, która sprawia, że to się powiela, tak?
Tak, bo to akurat na południu Polski też jest ten obyczaj taki dziwny, że jak kot nie ma ogona, to się będzie trzymał domu. Jak ja to pierwszy raz usłyszałam, to ja byłam przerażona. Ja byłam w okolicy Kamiennej Góry i tam były takie koty i ja się po prostu zapytałam gospodarza i ten gospodarz mi tak całkiem otwarcie to powiedział, że to przecież wiadomo, że żywioła się domu trzyma, jak nie ma ogona. Więc sobie pomyślałam właśnie tak, że to jest po prostu dla mnie coś strasznego, ale to jest taki jeden przykład, bo to jak się postępuje ze zwierzętami, to w ogóle by zasługiwało na jakiś zupełnie odrębną powieść i na szczęście są już takie powieści, no chociażby Olga Tokarczuk napisała. No przypominam sobie dawno, dawno temu, w latach 70. był taki zespół Homo Homini, który śpiewał o drzewach, które miały już dosyć i wyszły na ulicę i zaczęły protestować. Myślę, że to no już ekologia, to już nie brnijmy w te wszystkie tematy, bo to nie jest moja pierwsza powieść, w której mówię też o zwierzętach, bo jest jeszcze powieść Odszedł ode mnie, w której jest taki też nurt krzywdy, jaka spotyka zwierzęta schroniskowe, bezdomniaki tam te różne takie. A tutaj troszeczkę inaczej do tego podchodzę, ale no reasumując, Naboków to jest takie miejsce, w którym są różne traumy do przetrawienia i to niestety spada na tą biedną Berenikę, która jadąc tam nie podejrzewa nawet, że to wszystko będzie musiała przeżyć, że to wszystko będzie jej jakoś tak zwalone na głowę i ona będzie musiała sobie z tym radzić.
Ale jest tutaj też ogromny żywioł, przepraszam, komediowy i językowy. O, tak to zbiłam. Ciotka Walerka z jej jazdami, która opowiada nieprawdopodobne rzeczy o tym, co się dzieje w jej piwnicy, w jej mieszkaniu, ale przede wszystkim dwie postaci, to znaczy Igor, chłopak, który mówi po prostu czymś pomiędzy rapem a literaturą wysoką, prawda? Niebywałe są te jego kwestie, monologi i tak dalej. No i ksiądz proboszcz i inne postaci z Podlasia, które z kolei mówią gwarą, ale też takim bardzo barwnym językiem. Niebywałe to jest. To gratuluję i podziwiam, naprawdę.
Dziękuję bardzo.
Ale i zabawne.
Bo już trafiłam na takie osoby, które stwierdziły, że Igor jest irytujący i że im się nie podoba. Więc dziękuję, bo Igor jest moją ulubioną postacią z tej całej powieści. On ma trochę z mojego syna, z jednego z moich synów. To nie jest tak, że wszystko pochodzi tylko i wyłącznie z mojej głowy. Takie postacie gdzieś tam ja spotykam. Ja miałam do czynienia z taką ciotką Walerką. Może nie dokładnie aż tak, bo to wiadomo, że jest trochę karykaturalnie przerośnięte. Bo żeby satyra mogła działać, to ona musi być karykaturą. Te postacie rodziców, to wszystko to jest gdzieś tam z życia wzięte. To ja tu sobie nie powymyślałam takich rzeczy, bo wydaje mi się, że naprawdę najlepszym reżyserem i najlepszym pisarzem jest życie tak naprawdę. I ja po raz pierwszy podjęłam się takiego projektu powieściowego, w którym całkowicie czerpię z życia i piszę tak, jak to się w życiu dzieje. Te postacie nie są ani dobre, ani złe. Bo większość ludzi taka jest, prawda? W każdym z nas, nawet w największym zbrodniarzu, gdzieś tam się coś tli. Ja zawsze mówię, zresztą powtarzam to za moją mamą, że każdy, nawet największy zbrodniarz, urodziła go jakaś kobieta. Ktoś się cieszył, jak on oczy otworzył, przyszedł na świat. No jak nie ta mama, to przynajmniej babcia się cieszyła, tak? Czy nie wiem, ktoś tam go witał na tym świecie. Później się mu to życie tak ułożyło, jak się ułożyło. Ale w każdym człowieku jest jakaś iskra dobra. No i odwrotnie, w każdym jest jakiś ten dualizm odwieczny natury, to znaczy mamy dobro i zło w sobie. I tylko od nas zależy, czemu będziemy ulegać. Tak w ogóle chciałam powiedzieć, że pisanie to jest dla mnie taki rodzaj alchemii. Ja się nigdy nie uważałam za umysł ścisły, w szkołach miałam problemy z matematyką i pochodnymi, a na studiach z logiką i językoznawstwem. Ale gdy piszę, to właściwie każdy detal opisu przeżywam. poszczególny dialog i zdarzenie. Ja się zamieniam w swoich bohaterów. Gdzieś we mnie wciąż drzemie tęsknota za aktorstwem, za takim bezpiecznym stawaniem się kimś innym, za wdziewaniem cudzej skóry i uczestnictwem w czymś tu i teraz, bez ponoszenia cywilnej odpowiedzialności. Mój ojciec miał geny aktorskie, bo to myślę, że to się z tym trzeba urodzić. Będąc studentem grał w teatrze. Takie bycie kimś innym, przedzierzgiwanie się w kogoś, nie nastręczający właśnie konsekwencji, a jednocześnie to jest emocjonalnie wyczerpujące, bo ja pisząc jestem autentyczna, zmagam się po prostu, tak jak ci bohaterowie. To jest takie uleganie ciemnej stronie mocy, dobrej i ciemnej, tak? Tej zwykle mniej widocznej, którą trzymamy na łańcuchu kontroli. Ja też mam takie ciągoty i zauważam je u mojego najmłodszego syna. Życie nie zawsze dostarcza nam pełni, dlatego uciekamy w świat iluzji. Chodzi w ogóle za mną taka powieść i być może ujrzy kiedyś światło dzienne, ale póki co to jest pogrążona w takich grafitowych odmętach mojego umysłu.
Fascynujące, ale wie pani, że ten teatr wszedł pani do powieści nie tylko w tych manekinach, które gdzieś tam stoją przed domem, ubrane jak w kostiumy, w jakieś ubiory z dawnych czasów, ale też w tę główną bohaterkę. Ja tu sobie nawet wynotowałam, że ona z każdej czynności całkiem na nowo zdawała sobie sprawę, jakbym w tym miejscu we wszystkim bezustannie debiutowała, jest na scenie. Albo tutaj, zamiast drążyć, odkładam. Tyle mam tu rzeczy do wyjaśnienia, a nie robię nic. Dosłownie, czuję się jak na scenie, a za grosz nie mam talentu aktorskiego. Ktoś ten mój marny spektakl obserwuje i czeka. Nie wiem na co. Może nawet grozi mi jakieś niebezpieczeństwo. Wszystko jest dziwne. No?
Tak, bo taki właśnie jest na boku. To jest takie miejsce, w którym plotło się wiele ludzkich nieszczęść, ale i dobrych emocji, i złych. To jest taki tygiel, do którego ona trafiła i musi w tym tyglu trochę ten rok przeżyć, żeby dojść do jakichś wniosków i żeby coś postanowić, co dalej będzie z nią.
Bardzo czekam na ciąg dalszy, czyli na dotyk lata i na jesień, jaka by nie była, bo tymczasem mamy i to myślę, że jednak tak jak pani mi zaleciła, to było bardzo słuszne, żeby zacząć od uśmiechu zimy, chociaż premierę ma w tej chwili smak wiosny i dopiero wtedy tej wiosny zakosztować. A więc dwa pierwsze tomy Śladów życia Anny Rybkowskiej. I kiedy możemy się spodziewać lata?
Chyba koniec maja, początek czerwca będzie już ta część, bo ona zawsze, te pory roku zawsze trochę wyprzedzają właściwą porę roku. Cierpliwości dwumiesięcznej życzę wszystkim czytelnikom, którzy przebierają kopytkami jak jednorożce i czekają. A jeszcze muszę powiedzieć, że to pierwsze zdanie, które napisałam, takie bardzo surrealistyczne.
Wypełniała kopytka jednorożcom, tak?
Tak, nie było rozpocząć tą powieść,
no, bo... ogary poszły w las, już było, to trzeba było coś nowego wymyślić.
Chciałam, żeby to było coś takiego całkowicie odjechanego, żeby było tak, że część czytelników od razu odpadnie na starcie, bo powiedzą sobie, a to w ogóle nie jest dla mnie, a kogoś z kolei to wciągnie, bo pomyśli, że no, o, tutaj coś się dzieje, to zobaczę.
Bardzo serdecznie dziękuję. Anna Rybkowska, Ślady życia. Mamy już uśmiech zimy, smak wiosny, a przed nami dotyk lata i wtedy mam nadzieję znowu się spotkamy, chociaż telefonicznie. Bardzo dziękuję.
Fabuła będzie bardziej namacalna.
Dobrze.
Tak obiecuję. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Dziękuję i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Wspólne czytanie w Radiu Gdańsk.